Jaka jest właściwa miara wielkości człowieka? Zadajmy sobie to pytanie i wsłuchajmy się w słowa Jezusa pochodzące z Ewangelii Mateusza. Od początku rozdziału 18 czytamy: W pewnej chwili podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali: Kto będzie najważniejszy, gdy nastanie Królestwo Niebios? Wtedy Jezus przywołał do siebie dziecko, a gdy stanęło wśród nich, powiedział: Zapewniam was, dopóki się nie zmienicie, żeby stać się jak dzieci, nic nie będziecie znaczyć. Ale kto się stanie tak mały jak to dziecko, ten dopiero będzie coś znaczył w Królestwie Niebios. Na bardzo ważne pytanie pada równie ważna odpowiedź. Uczniowie zapytali: Kto jest największy w Królestwie Niebios? Wtedy Jezus wziął dziecko i powiedział, że dopóki nie staną się jak to małe dziecko, nie będą mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. Uczniowie pytali: Kto będzie największy w Królestwie Niebios? A Jezus odpowiada: Jeśli się nawrócicie, to pierwsze słowa Jezusa. Już z samego faktu, że użył takiego właśnie określenia, wynika, iż chce im wskazać, że idą w zupełnie niewłaściwym kierunku. Muszą zawrócić, aby wejść do Królestwa Bożego. Kwestią niezwykle ważną jest ustalenie, co człowiek ma zamiar czynić w życiu. Jeśli zamierza tylko zaspokajać swoje ambicje, wykorzystywać pozycję tylko dla własnych celów, upajać się osobistym prestiżem, wynosić się ponad innych, to wtedy zmierza dokładnie w odwrotnym kierunku niż do Królestwa Niebios. Być bowiem obywatelem tego Królestwa oznacza całkowicie wyrzec się egoistycznych pobudek, prowadzić życie, którego cechą jest służba, a nie rządzenie. Jak długo człowiek uważa własne ja za rzecz najważniejszą na świecie, tak długo idzie w przeciwnym kierunku, oddala się od Bożego Królestwa. Jezus wziął dziecko. Możemy wyróżnić trzy cechy dziecka, które czynią z niego symbol tych wszystkich, którzy chcą być obywatelami Królestwa Bożego. Po pierwsze i przede wszystkim, dziecko cechuje pokora. Dziecko nie chce wysuwać się naprzód, pragnie raczej pozostawać w cieniu. Nie domaga się wyróżnienia, woli pozostawać na drugim planie. Dopiero gdy dorasta, zaczyna wkraczać w świat rywalizacji, ostrej walki o pierwsze miejsce i wtedy jego wrodzona pokora zaczyna zanikać. Po drugie, dziecko jest zależne. Wie o tym, że jest zależne od kogoś większego. Dla dziecka stan zależności jest stanem całkowicie naturalnym. Nigdy nie myśli o tym, że mogłoby stanąć w obliczu życia samo, na własną rękę. Jeśli ludzie przyjęliby, zaakceptowali fakt zależności od Boga, w ich życie wstąpiłaby nowa siła i nowy pokój. I po trzecie, dziecko jest ufne. Dziecko z natury czuje się zależne i z natury również wyraża ufność w stosunku do rodziców, którzy zaspokajają jego potrzeby. Gdy jesteśmy dziećmi, sami nie kupujemy sobie żywności, odzienia, nie utrzymujemy własnego domu. Jednak nigdy nie wątpimy, że otrzymamy wszystko, co nam potrzebne, że będziemy mieli schronienie, ciepło, jaką zapewnia nam dom. Jeśli jesteśmy dziećmi, wyruszamy w drogę, nie martwiąc się o to, kto opłaci podróż, nie mamy nawet pojęcia, w jaki sposób osiągniemy cel podróży, a jednak nigdy nie powstaje w naszych głowach wątpliwość, że rodzice doprowadzą nas bezpiecznie do celu. Dziecięca pokora jest wzorem chrześcijańskiego zachowania się w stosunku do bliźnich, a dziecięca zależność i ufność są wzorem chrześcijańskiej postawy w stosunku do Boga. Bądźmy ufni względem Boga, bądźmy pokorni względem Niego i względem bliźnich, a wtedy wypełnimy wezwanie Jezusa. Pan Jezus nauczał dalej: Kto w moim imieniu przyjmuje takie dziecko, mnie samego przyjmuje, ale temu, kto podważa wiarę we mnie u maluczkich, należałoby przywiązać kamień młyński do szyi i utopić go na głębokiej wodzie. nieszczęsny świat z powodu odstępstw. Odstępstwa to rzecz nieunikniona, ale nieszczęsny człowiek, który je wywołuje. Miejcie się na baczności i nie pogardzajcie żadnym z tych malutkich. Możecie być pewni, że ich aniołowie w niebie mają stały dostęp do mojego niebiańskiego Ojca. Przyjąć dziecię to określenie, które posiada więcej niż jedno znaczenie. Chodzi tu przede wszystkim nie tyle o przyjęcie dziecka, ile o przyjęcie człowieka, którego cechuje dziecięca pokora. W naszym świecie ostrej rywalizacji większą uwagę zwraca na siebie osoba kłótliwa, agresywna, pewna siebie, zadufana w sobie, ta, która w świeckim znaczeniu tego słowa ma powodzenie w życiu. Jezus chciał zapewne powiedzieć, że najważniejszymi ludźmi nie są ci, którzy mają o sobie wysokie mniemanie, którzy wspięli się na szczyty, odepchnąwszy innych, ale cisi, skromni, prości ludzie, posiadający dziecięce serce. Słowa Jezusa mają jednak oznaczać także troskę, troskę o dzieci, o okazywanie im miłości i takie wychowanie, by wyrosły na dobrych ludzi. Pomyślmy, pomóc dziecku, żyć dobrze i lepiej poznać Boga, oznacza pracę dla Jezusa Chrystusa. Słowa Jezusa mogą jeszcze mieć inne piękne znaczenie. Wyrażenie, że przyjąć trzeba jak dziecko, może oznaczać, że w dziecku winniśmy widzieć Chrystusa. Pouczanie krnąbrnego, nieposłusznego, niespokojnego dziecka może być bardzo ważnym zajęciem. Zaspokajanie fizycznych potrzeb dziecka, pranie, łatanie skarpet, smarowanie siniaków, gotowanie posiłków może wydawać się zajęciem mało romantycznym. Kąpanie, pranie to nie są czynności pełne blasku, ale chyba nie ma na świecie nikogo, kto lepiej służy Jezusowi niż wychowawca małego dziecka, niż zapracowana, zatroskana, kochająca matka. I ona ujrzy chwałę w szarzyźnie życia, gdy dziecko pozna blask samego Jezusa. Jakże ważne jest, byśmy byli wierni Chrystusowi, wypełniając nasze codzienne obowiązki. Ze słów Jezusa wynika, że na każdym z nas spoczywa wielka odpowiedzialność. Jezus podkreśla, jak tragiczne jest sprowadzanie innych na drogę grzechu. Można śmiało powiedzieć, że nikt nie grzeszy, nie będąc jak gdyby zaproszonym do tego przez innych, a tym, który zaprasza do grzechu, jakże często jest ktoś, kogo się zna. Zawsze pojawia się pierwsza pokusa do grzechu, pierwsza zachęta do popełnienia złego czynu, pierwszy impuls do wejścia na zakazaną drogę. Biada nam, jeśli dzieje się tak za naszą sprawą. Nic nie jest tak tragiczne, jak podeptanie niewinności drugiej osoby. Jezus podkreśla tragizm kary, jaka spotka tych, którzy pociągają innych do grzechu. Jeśli ktoś przyucza kogoś innego do grzechu, to byłoby lepiej dla niego, gdyby zawiesił sobie na szyi kamień młyński i rzucił się w morze, mówi Jezus. Słowa Jezusa zawierają wielką przestrogę. Nasz świat jest napiętnowany grzechem, jest światem pokus, jest światem, gdzie nie można właściwie uniknąć pokus. Jezus mówi, to prawda, świat ten jest pełen pokus, są one nieuniknione w świecie, w którym panuje grzech. Nie umniejsza to jednak w żadnym wypadku odpowiedzialności każdego człowieka, który jest przyczyną zgorszenia kogoś młodszego od siebie lub mniej doświadczonego. Wiemy, że świat jest pełen pokus. Obowiązkiem chrześcijanina jest więc usuwać przeszkody, usuwać kamienie obrazy, nigdy zaś nie być przyczyną zła, nigdy nie stawiać tych kamieni na drodze innych, powodować, że oni wkroczą na drogę grzechu przez nas. Nasz tekst podkreśla ogromną wartość dziecka. To jest druga prawda, którą tutaj dostrzegamy. Pan Jezus mówi, ich aniołowie w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mego, który jest w niebiesiech. Dla Boga dzieci są tak ważne, że ich aniołowie zawsze mają prawo stawania bezpośrednio przed obliczem samego Boga. Wielka wartość dziecka łączy się z potencjalnymi możliwościami, jakie ono w sobie kryje. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie ono wychowane. W każdym dziecku istnieje ogromny, nieograniczony potencjał dobra i niestety także potencjał zła. Rodzice, nauczyciele, chrześcijański kościół, chrześcijańska wspólnota ponoszą najwyższą odpowiedzialność za dopilnowanie, by dynamiczny potencjał dobra został wyzwolony w każdym dziecku. Dla nas, dorosłych, jest to jedno z najważniejszych zadań. Ukształtować nasze dzieci tak, jak pragnie tego nasz Stwórca i Zbawiciel. Niezwykłe słowa Jezusa zapisane są w 8 i 9 wierszu 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu: jeżeli twoja ręka lub noga prowadzi cię do upadku, obetnij ją i odrzuć, bo lepiej byś zyskał życie, będąc kaleką, niż z obiema rękami i nogami zginął na zawsze. A jeżeli twoje oko prowadzi cię do zguby, wyłup je i odrzuć, bo lepiej, abyś zyskał życie jako jednooki, niż z dwojgiem oczu zginął w ogniu gehenny. Musimy wyjaśnić, o jaką karę tutaj chodzi. Kara określona jest w tym tekście jako wieczna. W oryginalnym tekście greckim jest tutaj słowo aionios. Aionios dosłownie znaczy należący do wieków. Jest tylko jedna osoba, co do której słowo aionios kryje w sobie głębszą treść niż po prostu określenie czegoś, co nie ma końca. Kara, którą jest aionios, jest karą na miarę Boga. Karą, jaką tylko Bóg może wymierzyć. A więc o taką karę chodzi. Nasze ludzkie wyobrażenia i prognozy zawodzą, gdyż kara jest w rękach samego Boga. Istnieje jednak pewna wskazówka, która w jakimś stopniu wyjaśnia istotę tej kary. Czytamy o Gehennie ognia. Gehenna znaczy tyle, co Dolina Hinnom. Była to jedna z dolin u podnóża góry, na której leży Jerozolima. Miejsce to było przeklęte na zawsze, ponieważ tam właśnie, w czasach królestwa, niewierni Żydzi składali własne dzieci na ofiarę pogańskiemu bogowi Molochowi, paląc je w ogniu. Jozjasz przeklął to miejsce. W późniejszych czasach stało się ono wysypiskiem śmieci miasta Jerozolimy. Była olbrzymim piecem do spalania nieczystości. Zawsze paliły się tam śmieci. Miejsce to pokryte było dymem i okalał je pierścień z błysków trącego się ognia. Czym więc jest Gehenna? Jest to miejsce, w które wrzuca się w celu zniszczenia wszystko, co jest nieużyteczne. Oznacza to, że Boża kara jest przeznaczona dla ludzi, którzy są bezużyteczni, dla tych, którzy nie przyczyniają się do rozwoju życia, dla tych, którzy zamiast pracować są rzecznikami wstecznictwa, dla tych, którzy spychają życie ku ziemi, zamiast unosić je ku niebu, dla tych, co są zawadą dla innych, zamiast być dla nich natchnieniem. Nowy Testament ciągle na nowo uczy, że bezużyteczność prowadzi do nieszczęścia, do tragedii. Człowiek, który jest bezużyteczny, który ma zły wpływ na innych, który nie potrafi wylegitymować się żadną dobrą rzeczą na usprawiedliwienie swego istnienia, jest w niebezpieczeństwie ściągnięcia na siebie kary Bożej. Jezus podkreśla, że musimy odciąć się zdecydowanie od zła i twórczo zaangażować w czynieniu dobra. Tylko wtedy nasze życie przebiegać będzie zgodnie z wolą naszego niebiańskiego Ojca i będzie użyteczne. Syn Człowieczy przyszedł, by ratować tych, co zginęli. Wypowiedziawszy te słowa, Jezus zadał uczniom pytanie: jak się wam wydaje, co robi człowiek mający 100 owiec, gdy jedna z nich się zabłąka? czy nie zostawia tych 99, by pasły się na zboczu i nie idzie szukać zaginionej? A gdy udaje mu się ją odnaleźć, zapewniam was, cieszy się tą jedną bardziej niż 99, które się nie zabłąkały. Tak samo wasz Ojciec w niebie nie chce, aby zginął ktokolwiek, nawet ten najmniej wart. To proste opowiadanie o zgubionej owcy i o poszukującym pasterzu jest najprostszą ze wszystkich przypowieści Jezusa. Zbłąkanie owcy było w Judei rzeczą bardzo łatwą. Obszar nadający się do wypasania owiec znajduje się tam na terenie górzystym, terenie, który jak kręgosłup biegnie przez środek kraju. Pastwiska ciągną się wzdłuż wąskiego na kilka mil płaskowyżu, stanowiącego grzbiet górzystego terenu. Nie okalają go żadne wznoszące się zbocza. Ponieważ nie ma tam zbyt wiele trawy, owce muszą być w ciągłym ruchu. Szukając pożywienia, łatwo mogą zejść do wąwozów i jarów, których jest dużo po obu stronach. Poszukiwania te kończą się nieraz na jakimś występie skalnym, z którego owce nie potrafią ani zejść niżej, ani wrócić na poprzednią pozycję. Giną tam, odcięte od świata i pożywienia. Palestyńscy pasterze byli ekspertami w odnajdywaniu swych owiec. Całymi kilometrami szli za śladami zbłąkanej owcy i dla ratowania jej narażali swoje życie na stromych zboczach skał i przepaści. Ta przypowieść uczy nas wielu rzeczy o miłości Bożej. Po pierwsze, miłość Boża jest miłością indywidualną. Nie wystarcza mieć 99 owiec. Choć tylko jedna zabłąkała się na zboczach gór, pasterz nie zaznał spokoju, dopóki nie przyniósł jej do domu. Bez względu na wielkość rodzin, ojciec nie odda nawet jednego dziecka, bo każde z nich liczy się bardzo. Bóg jest ojcem, nie może cieszyć się, dopóki ostatni z błądzących nie wróci do domu. Po drugie, miłość Boża jest miłością cierpliwą. Według tego, co mówią przysłowia, owca jest niemądrym stworzeniem. Owca, która znalazła się w niebezpieczeństwie, nie mogła zrzucać za to winy na nikogo oprócz siebie. Pasterz, mimo to, ryzykuje własne życie, żeby ją ratować. Ludzie są niemądrzy, ale Bóg miłością swoją otacza nawet niemądrego człowieka, który nikogo oprócz siebie samego nie może obarczyć winą za swój grzech. Po trzecie, miłość Boża jest miłością poszukującą. Pasterz nie miał zamiaru bezczynnie czekać na powrót owcy. Poszedł, by jej szukać. Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł po to, by szukać tych, którzy zbłądzili. Bóg nie godzi się na to, by czekać, aż ludzie wrócą do Niego. Sam wychodzi na ich poszukiwanie, bez względu na cenę tego przedsięwzięcia. Po czwarte, miłość Boża jest miłością radosną. Widzimy tu wielką radość. Nie ma tu mowy o obwinianiu, nie ma przyjmowania z jednoczesnym przypomnieniem krzywd, nie ma wyniosłej pogardy. Jest tylko radość. My też często przyjmujemy człowieka, który pokutuje, ale przyjmując go, udzielamy mu nieraz lekcji moralności i dajemy wyraźnie do zrozumienia, że sam musi uważać siebie za stworzenie godne pogardy. Mówimy też, że nie będzie już mógł zajmować wśród nas takiego miejsca jak przedtem i że nie będziemy mu już nigdy ufać. Tacy są ludzie. Nigdy nie zapominają przeszłości człowieka. Pamiętają jego grzechy, żeby móc je przeciwko niemu użyć. Bóg usuwa nasze grzechy z pola widzenia i gdy przychodzimy do Niego, wita nas ze szczerą radością. I w końcu miłość Boża jest miłością osłaniającą, miłością chroniącą. Jest to miłość, która szuka i zbawia. Istnieje taka miłość, która rujnuje, ale miłość Boga jest miłością ochraniającą, miłością, która zbawia człowieka, czyni go zdolnym służyć bliźniemu, miłością, która z błądzącego czyni mędrca, ze słabego siłacza, z grzesznika czystego, z niewolnika grzechu, człowieka zwycięskiego. Miłość Boga jest cudowna. Wyzwala, oczyszcza, podnosi, zbawia. Drogi przyjacielu, czy doświadczyłeś już jej mocy? Czy otwarłeś dla tej miłości swoje serce? Czy otwarłeś serce dla dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa?